Jest z nami pan redaktor Marek Garbacz z redakcji rolnej naszego dziennika. Witam gorąco panie redaktorze, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Raz i zawsze.
Panie redaktorze, wiosna się zaczyna, już wreszcie mamy ciepło, maj, wszystko rozkwita. Jak nastroje na polskiej wsi?
To znaczy w tej chwili jest naprawdę tak, że rolnicy są na polach, w sadach, wyszła naprawdę praca, gdy się jedzie drogą i nawet jeśli to jest taki człowiek specjalnie niezwiązany z rolnictwem, to widzi ten ruch na drogach, ciągniki, w sadach pracują opryskiwacze, w tej chwili to jest szczyt oprysków, teraz podczas kwitnienia. Oczywiście to wszystko wymaga pieniędzy, to nie jest tak, jak się komuś wydaje, że to się bierze znikąd, prawda, leje się wodę w zbiornik, żeby właśnie bronić te sady przed parchem i te sady, jakie są. Oczywiście to wszystko wymaga oczywiście pieniędzy i tutaj ta propozycja, o której mówił wicepremier, minister rolnictwa Andrzej Leper, chodzi o te zaliczkowe, że tak powiem, dopłaty. To jest propozycja godna uwagi. Oczywiście to jest już wcześniej myślano nad tym, żeby to rozdzielić. Chodzi o to, żeby to wprowadzić w czyn. Jest taka możliwość. Bruksela nie narzuca, nie dyktuje jakichś takich sztywnych ram. Iż można właśnie takie coś wprowadzić, dlatego że w rolnictwie jest tak, że są takie dwa okresy w roku, gdzie jest potrzeba wydatkowania większych pieniędzy. To jest oczywiście wiosenne prace polowe oraz jesienne prace polowe. Tu i tu wymagana jest odpowiednia ilość paliwa, by rzeczywiście te pole doprowadzić do takiego stanu, żeby tam doszło do przeprowadzenia wszystkich zabiegów agrotechnicznych na dobrym poziomie, oczywiście z przestrzeganiem określonych również terminów agrotechnicznych. W związku z tym, tak jak powiedziałem, każde takie działanie musi być w określonym czasie biologicznym. Podkreślam biologicznym, dlatego że w czasach komunistycznych, kiedy z Warszawy sterowano, prawda, zasiewami, więc usiłowano zmusić rolników suwalskich do siania pszenicy mniej więcej w tym samym okresie, co siał również rolnik na Dolnym Śląsku, a przypomnę, że to jest różnica mniej więcej w czasie mniej więcej 3 do 4 tygodni. Zatem jest to dobra propozycja i wydaje mi się, że krok po kroku trzeba te wszystkie rzeczy robić, poprawiać, naprawiać, realizować nowe rzeczy. Niektóre są takie, które po prostu da się zrobić od ręki, bez mała, w ciągu dość krótkiego czasu. Oczywiście nie z dnia na dzień, bo to wymaga skonkretyzowania tych propozycji i wprowadzenia ich w życie poprzez określone rozporządzenia i tak dalej. To są akty prawne, które wymagają troszeczkę czasu.
No i tak, panie redaktorze, jak pamiętam, że jeszcze gdy koalicja się tworzyła, chyba jakieś 2 tygodnie temu, czy w krótszym trochę czasie, gdy rozmawialiśmy z panem wicemarszałkiem Andrzejem Leperem, który już był typowany jako kandydat na szefa resortu rolnictwa w miejsce pana ministra Jurgiela, wtedy pan Andrzej Leper zapowiedział właśnie tę kontynuację tych dobrych trendów, tych dobrych wysiłków ostatnich 6 miesięcy. No dzisiaj przy tej rozmowie przed wieczką usłyszanej rzeczywiście mamy tutaj pierwsze jakby konkretne wypełnienia tych zapowiedzi kontynuacji dobrych działań, chociażby ta propozycja dopłat zaliczkowych, czy też propozycja kontynuacji działań na rzecz zwiększenia kwoty mlecznej dla Polski.
Tak, oczywiście. Tutaj wczoraj była mowa na ten temat. Przypomnę tylko, że nowy minister rolnictwa, wicepremier Andrzej Leper przecież jasno powiedział, że minister Krzysztof Jurgiel podjął dobre działania w zakresie i dopłat, i w zakresie otrzymania zwiększonej, prawda, czy też wybronienia Polski w tej chwili z płacenia kar w związku z tym, że mniej więcej o 300 tysięcy ton został przekroczony limit. No to jeżeli te działania zostaną uznane przez Unię, które to działania już w grudniu, na początku grudnia podjął minister Jurgiel, no to po prostu jest w dalszym ciągu, będzie ta kontynuacja i daj Boże, żeby tak było. Wczoraj doszło do spotkania wicepremiera Andrzeja Lepera z ustępującym ministrem Krzysztofem Jurgielem. Po prostu tam musieli sobie ustalić różne merytoryczne takie sprawy. Wiem, że 8 maja, czyli w poniedziałek, odbędzie się takie już merytoryczne spotkanie kierownictwa resortu, podczas którego nastąpi jakby wprowadzenie tych dwóch nowych ministrów, sprawy działania wszystkich departamentów ministerstwa. Powiedziałem wszystkich, bo tutaj oprócz ministra Andrzeja Lepera w Ministerstwie Rolnictwa będziemy jeszcze mieli sekretarza stanu Marka Zagórskiego, który tutaj będzie jakby dodatkowym wiceministrem. Przypomnę, że Ministerstwo Rolnictwa jest szalenie trudnym ministerstwem. Tam się krzyżują różne interesy gospodarcze, szeregu środowisk. Tam jest cała gmatwanina różnych przepisów, zaczynając od weterynaryjnych, na fitosanitarnych, kończąc poprzez... To jest naprawdę bardzo, bardzo trudne i jeśli się komuś wydaje, że sprawa rolnictwa to jest zupełnie prostą sprawą, dlatego że jak się ziarno wsieje, to ono będzie rosło sobie samo. To tak nie jest, to mogą naiwniacy tylko w ten sposób sądzić. Dzisiaj to jest po prostu ogromna dziedzina tak nauki, jak również określonych przepisów, które powstają i rosną jak grzyby po deszczu, i to wszystko trzeba opanować, w tym się znaleźć, no bo w przeciwnym razie jesteśmy już w Unii Europejskiej i może dojść do tego, że trzeba później płacić określone kary za albo nieznalezienie się w określonych terminach, albo w związku z zaniechaniem określonych działań. Naprawdę, tam trzeba mieć, jak to mówią kierowcy, oczy dookoła.
Tak, panie redaktorze, gdy tak jeszcze mówimy, może jeszcze, tak proszę pozwolić na taką dygresję małą, o te komentarze co do wczorajszej rekonstrukcji rządu. Szczególnie tutaj bardzo jest właśnie nie na rękę wielu środowiskom osoba Andrzeja Lepera jako wicepremier. Ludzie oczekiwali rządu odnowy, otrzymali rząd bez nadziei, tak powiedział sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. Również suchej nitki na rządzie nie pozostawił były minister rolnictwa pan Wojciech Olejniczak, przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Czy tego typu, no moim zdaniem, no lekko wyolbrzymione komentarze, negatywne, bardzo negatywne, czy to rzeczywiście nie jest wyraz właśnie tych krzyżujących się interesów jakichś różnych grup, i akurat te grupy wiedzą, że swoich interesów tutaj raczej w tym momencie no nie załatwią?
Proszę ojca, te ostatnie dwa zdania były jak gdyby końcowym komentarzem do tego wszystkiego, co do tej pory powiedziano i co jeszcze powiedzą właśnie przedstawiciele tych różnych środowisk. Tak właśnie jest. Minister Jurgiel poprzecinał szereg różnych wpływów, interesów, lobbystów. Tam już nie ma, nie mogą się pojawiać. Wiedzą również o tym, że nowy minister Andrzej Leper będzie to kontynuował. Jest to po prostu te komentarze panów Olejniczaka, Schetyny i innych. Jest to po prostu przejaw bezsilności. Oni stracili wpływy, oni stracili miejsce, z którego się, prawda, pociągało za sznurki, odpowiednie takie, żeby mieć swoje korzyści. Ja tylko tyle powiem, że jest tam więcej nieprawidłowości. minister Olejniczak tak naprawdę oczywiście był ministrem rolnictwa, ale również miał bardzo sprawnego i zasiedziałego już w tym ministerstwie swojego zastępcę, wiceministra Józefa Pilarczyka. Przypomnę, że odnośnie spraw różnych, które się wtedy działy w Ministerstwie Rolnictwa, trwają dochodzenia prokuratorskie. Niektórymi sprawami interesuje się Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. To nie są takie czyste sprawy. Dostęp do określonych informacji, dostęp do na przykład do listy pasz, które mogą być produkowane, nowych pasz zwłaszcza, to jest wiedza, którą można przelać i przekuć w wielkie pieniądze. I te rzeczy się dzieją, dlatego że to tak, jak jest ze wszystkim, jeżeli się coś wie ważnego naprzód, to się zdoła wszystkich wyprzedzić. W ten sposób przecież robiono różne rzeczy w Polsce na początku lat 90. Z walutą w ten sposób powstawały, ale okazuje się, że to już jest prymitywne w sumie w porównaniu do tego, co można robić dzisiaj, mając określoną wiedzę z określonych dziedzin, a która to wiedza jest skrywana w biurkach ministerialnych i ma klauzulę poufności. Także, proszę ojca, to jest wściekłość, te ich komentarze, to już jest obiec wściekłości i bezsilności. Natomiast przypomnę ministrowi Olejniczakowi, że szereg spraw, które on zaniechał, kontynuuje z wielkim trudem, ponieważ wszystko trzeba nadrabiać. Kontynuował minister Krzysztof Jurgiel i będzie kontynuował nowy minister Andrzej Leper.
Właściwie będą to po prostu naprawiać.
Oczywiście, tylko tyle się zdoła zrobić, tak jak na przykład z dopłatami, to już wielokrotnie mówiliśmy. Po prostu te opóźnienia są efektem zaniechań. Ja myślę, że tymi sprawami tych zaniechań powinny się zainteresować organa ścigania, dlatego że z tego tytułu wielu rolników może już ma kłopoty, nawet w takim wymiarze, że się ci ludzie stresują. Że w momencie, kiedy trwają prace polowe, oni muszą biegać, prawda, do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, poprawiać, bo niektóre rzeczy wymagają poprawy, są wzywani. A przecież te wszystkie dokumenty, mapki, załączniki, pytam się, dlaczego ten załącznik graficzny musi być ortofotomapą? No, tak zdecydował minister Olejniczak i słowo się rzekło wtedy i teraz trzeba to kontynuować. Więc jest szereg takich spraw, które swój początek biorą za czasów sprawowania funkcji ministra rolnictwa przez ministra Wojciecha Olejniczaka oraz później na koniec już ministra Józefa Pilarczyka.
Panie redaktorze, no ale mamy także, mamy też dobre sygnały, wiele rzeczy udaje się prostować, udawało się to panu ministrowi Jurgielowi, mamy także nadzieję na to, że uda się to również wyprostowywać i robić dobre rzeczy panu Andrzejowi Leperowi. Taki sygnał, że od 20 maja zostanie wznowiony eksport polskiego mięsa na Ukrainę. Zatem to embargo już zostanie zdjęte i już jest wytypowana lista zatwierdzonych zakładów mięsnych uprawnionych do eksportu mięsa i produktów mięsnych z Polski na Ukrainę. Czy ta wiadomość w jakiś sposób podniosła nastroje wśród producentów mięsa w Polsce?
Znaczy tak, w ten sposób, że zaczyna się coś odwracać. To tak rolnicy czytają. Tak, jest to niewątpliwie swoisty prezent od ministra Jurgiela dla ministra Andrzeja Lepera. Natomiast rolnicy oczywiście korzystają w ten sposób, że coś drgnie trochę, prawda, w eksporcie tego mięsa. Przypomnę, że z mięsem generalnie jest kłopot, dlatego że pamiętamy o mięsie czerwonym. Tutaj jeszcze jest sprawa embarga do Rosji. Wydaje się, że tutaj rząd i zwłaszcza ministerstwo, to co mogło na swoim poziomie zrobić, zrobiło wszystko. I to nie jest tylko, powiedzmy, moja opinia, czy to jest opinia ministra, byłego ministra Krzysztofa Jurgiela, ale to także jest ministra komisarza Unii Europejskiej, który się zajmuje tymi sprawami. Czyli rząd, ministerstwo w tym momencie zrobiło wszystko. Te sprawy, które się mają rozstrzygnąć już w tej dziedzinie, to prawdopodobnie już będzie sprawa natury politycznej. Na to już wpływu akurat urzędnicy ministerstwa większego mieć nie mogli. Jest wiele takich spraw, które się, prawda, tutaj jakoś zaczynają krystalizować. Wiem na przykład, że będą, znaczy chodzi o to, żeby będą też dopłaty do materiału siewnego, do zbóż, do roślin strączkowych i ziemniaków. Wiem, że w przypadku tych zbóż i strączkowych te dopłaty wynosiłyby około 250 zł do tony zakupionego i na podstawie faktury udowodnionego zakupu materiału siewnego. To jest może kwota zbyt niska, tu niewątpliwie izby rolnicze mają rację, no ale tak krawiec kraje, jak materii staje, dobrze, że chociaż tyle, dlatego że no, to jest bardzo ważna rzecz. Przypomnę, że poprzedni rząd Leszka Millera wycinał wszystkie dopłaty. Obcinał dopłaty na postęp biologiczny. No, na pewno rolnicy to wiedzą, co pod tym pojęciem się kryje, czyli chodzi tutaj o to, żeby były lepsze matki, dawały uzyskiwać od tych matek lepsze potomstwo, wobec tego selekcja i tak dalej, gospodarstwa hodowlane. To się nazywa generalnie postęp, w tak wielkim skrócie mówię, biologiczny, ale to wymagało pieniędzy. Te pieniądze zostały bardzo ograniczone przez poprzedni rząd. Teraz jest próba odwrócenia, dlatego że zarzucenie pewnej hodowli to jest strata niepowetowana. Strata i dorobek szeregu lat i szeregu ludzi, którzy pracowali nad tym. Więc tych rzeczy się, takich rzeczy nie wolno robić. To, co było robione, to jest na granicy sabotażu. Dlatego, że na przykład jeśli rolnicy, czy grupa rolników pracuje nad uzyskaniem jakiegoś, prawda, efektu biologicznego, czy to w hodowli zwierzęcej, czy to w produkcji, czy to w hodowli roślinnej, to, prawda, wprowadzając jakieś restrykcje, ograniczając nagle te dopłaty, pozbawia się ich środków. Dlatego, że często jest tak, że aby uzyskać taki materiał siewny dobrej klasy, No, trzeba ponosić jakieś nakłady i często z tym się wiążą straty, ale ważne jest, żeby ten materiał siewny był dobry, mówię w tej chwili o roślinnych. Chodzi o to, żeby później parametry na przykład z ziarna, mąki otrzymywanej z takiej ziarna były w określonych dobrych granicach. A trzeba pamiętać, że jeżeli się nie poprawia tego ziarna, ja mówię w tej chwili już o sprawach hodowli, genetyki, w związku z tym ziarno, mówiąc tak prosto, się wyradza, staje się coraz słabsze. W związku z tym i ten cały materiał, wszystko co uzyskujemy jest słabsze i uzyskujemy w efekcie na końcu niższe ceny. Czyli ziarno zamiast iść na ziarno chlebowe, idzie na ziarno paszowe i w związku z tym rolnicy otrzymują niższą cenę. Z tym to się wiąże. Więc te rzeczy trzeba rozumieć. Prawdopodobnie ci panowie nie rozumieli tych spraw i postępowali tak, że no po prostu cieli po kosztach, bo im było to wygodnie.
No cóż, to były różne takie praktyki poprzedniej koalicji SLD, Unia Pracy, czy jeszcze poprzedniej. Wiem też, panie redaktorze, jest pan świeżo po spotkaniu z drobiarzami. Może jeszcze kilka słów na temat tych nastrojów wśród drobiarzy w Polsce.
Tak, rzeczywiście w tej chwili drobiarze no, mają ogromny problem, to wszyscy o tym wiedzą, ale w tej chwili w związku z tym, że były takie postanowienia w marcu, w lutym, w marcu tego roku i ministrowie rolnictwa kilku krajów, które szczególnie zostały dotknięte, wystąpieniem ognisk ptasiej grypy, postanowili, że trzeba w związku z tym, że jest to sytuacja nadzwyczajna, bo to naprawdę jest sytuacja, to nie ma nadzwyczajnie, nie ma nad czym dyskutować, że trzeba tym ludziom pomóc. No i tak też się stało. Chodzi o to, że w tej Unia zadeklarowała jakieś finansowe wsparcie i w tej chwili jest liczenie tych strat. No, straty są olbrzymie. Powiem tylko, że w Polsce w magazynach zalega około 35 tysięcy ton mięsa drobiowego. W związku z tym następuje sprzedaż poniżej kosztów produkcji, jeszcze dochodzą tutaj koszty, jak wspomniałem, magazynowania. W związku z tym no, muszą być jakieś pomoc i udzielona tym ludziom. Dlatego hodowcy w tej chwili z wielką niecierpliwością oczekują na to deklarowane przez Unię finansowe wsparcie. Ja przypomnę, że ono ma być polega na tym, że połowę szacunkowych strat daje rząd krajowy, a drugą połowę daje Unia. W tej chwili muszę powiedzieć, że środowisko drobiarzy wyliczyło ostrożnie, że tak przyjmując, mówią, że straty wynoszą w granicach 760 milionów złotych. To są ostrożne. Inne mogą nawet, opinie twierdzi, że sięgać 1,5 miliarda. Otóż ja rozmawiałem z prezesem Polskiego Związku Zrzeszeń Hodowców i Producentów Drobiu i pan Andrzej Danielak powiedział, że policzyli już straty wśród hodowców indyków i okazuje się, że od grudnia do kwietnia bieżącego roku straty tych hodowców obliczyli na 60 milionów złotych. A do sierpnia tego roku, czyli z tym, że teraz licząc maj, czerwiec, lipiec, sierpień, przez te kolejne miesiące straty będą też wynosić w granicach 80 milionów złotych. W związku z tym no to jest taka jakaś pomoc, szalenie jest istotna, dlatego że w tej chwili już, jak powiedział pan Andrzej Danielak, rolnicy jedzą amortyzację swoich budynków, swoich urządzeń i innych, prawda, i maszyn, które są w gospodarstwach. Czas na policzenie tych strat kończy się 15 maja. To jest wymóg Unii Europejskiej i później nastąpi właśnie kolejny etap. Tutaj rzeczywiście ma rację wiceminister rolnictwa Andrzej Babuchowski, że żeby te straty i te, które określą rolnicy, były wiarygodnymi cyframi, bo Unia po prostu będzie chciała sprawdzić poziom tychże strat. Zatem jeszcze raz powiem, że wysokość tych dotacji uzależniona będzie od takich dwóch czynników, to znaczy od rzeczywiście poniesionych strat w tym określonym czasie oraz od wysokości dotacji z budżetu kraju. No i tutaj jest ten taki, ile budżet kraju może wyasygnować na taką pomoc, żeby rzeczywiście realnie wstrzelić się w tę pomoc i w tę wysokość strat, żeby to zrekompensować. Chodzi o to w tym wszystkim, żeby hodowla drobiu w Polsce nie zanikła, ponieważ istnieje takie niebezpieczeństwo, gdyż trzeba pamiętać, że hodowla drobiu to nie jest tylko hodowla brojlerów, ale to jest hodowla niosek, to jest hodowla tych jaj zarodowych, z których są nioski, których są to zakłady wylęgowe, to nie jest tak prosto, jak się tam komuś z zewnątrz wydaje. To jest cały system połączonych naczyń, który musi doskonale funkcjonować. W związku z tym ja rozumiem Ministerstwo Rolnictwa, które troszczy się i niepokoi o to, ponieważ no, nie można dopuścić, żeby doszło do zapaści w hodowli drobiu w Polsce. Byłoby po prostu nieszczęście dla nas.
I tutaj gdyby coś się przydarzyło, później odbudowywalibyśmy w długi, długi czas wielkimi siłami to, co przecież było budowane również przez tyle lat i takim wysiłkiem. Panie redaktorze, dziękuję za tę rozmowę. Serdecznie pozdrawiam, no i pozdrawiamy tutaj ze studia polskich rolników, którzy teraz przeżywają ten pierwszy jakiś taki intensywny okres prac wiosennych, prac polowych.
Dziękuję, dziękuję bardzo.
Pozdrawiam, szczęść Boże.
Pozdrawiam ja, szczęść Boże.
Drodzy Państwo, rozmawialiśmy z panem redaktorem Markiem Garbaczem z redakcji rolniczej naszego dziennika.